Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnej godzinie programu Licencja na Życie. Monika Hemperek i dr Monika Piątek, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o relacjach, o tym jak są istotne, jak wpływają pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne i na zdrowie fizyczne, okazuje się, była o tym mowa w poprzedniej godzinie programu. Te zdrowe relacje, te mocne, te wspierające, te ważne, i okazuje się, że nie potrzebujemy ich wcale tak wiele. Założyłam, że będzie ich więcej, że badania potwierdzają, że w związku z tym, że mamy internet, że mamy tyle komunikatorów, tyle kontaktów nawiązujemy właśnie poprzez media społecznościowe, to mamy tych relacji więcej. Paradoksalnie jest ich mniej i poczucie osamotnienia, i będąc samemu, i będąc też w związkach, w relacjach tych słabszych, tych osłabiających nas, bo też takie są, jest duże. I tacy ludzie zgłaszają się do gabinetów psychoterapeuty. I na przykład mówią, że czują się samotni, że czują się zrozpaczeni, że potrzebują nawiązać relacje, ale nie potrafią tego zrobić. Jak wygląda praca z takimi ludźmi i właśnie z jakimi tematami relacyjnymi ludzie przychodzą do gabinetów?
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor. Tak, rzeczywiście można by powiedzieć, że są pewne sytuacje, w których częściej osoby, klienci szukają wsparcia, pomocy, wiedzy też. Najczęściej jest to moment rozstania. Najczęściej, kiedy o tym rozstaniu zdecydował partner, kiedy jest ktoś w związku i w tym związku dzieje się źle, mówiąc tak ogólnie, albo kiedy kolejny związek rozpada się, czwarty, piąty, i ktoś chce zrozumieć też, co takiego ja robię, co się dzieje, że mi się to nie udaje, wszystkim dookoła się udaje, bo oczywiście mówiąc o tej dużym gronie znajomych, to jest trochę taka tendencja w mediach społecznościowych, my się nie chwalimy trudnościami. Więc mamy takie poczucie, to jest też istotne, że mamy poczucie, że wszystkim dookoła się udaje w tych relacjach, a my to jakoś tak kulejemy, coś z nami nie tak. Więc to też jest ważne, te najbliższe relacje, żeby widzieć, że nie wszędzie i nie zawsze jest różowo. To jest normalne, że każdy związek wcześniej czy później przeżywa różne trudności. Po prostu taka jest jego natura. W związek wchodzą, jeśli mówimy o tych związkach bliskich, miłosnych, intymnych, tak? W związek wchodzą różne osoby z różnych światów emocjonalnych, z różną historią życia, różnych domów, w ogóle pokoleniowym nawet takim bagażem, więc, a życie codzienne też daje dużo wyzwań, więc nie trudno o te różne sytuacje trudne, konfliktowe. I to jest normalne, naturalne. To też dla niektórych osób nie jest taka wiedza powszechna, bo są osoby, które uważają, że jak jestem w związku i się pokłócimy, to koniec. Nie. Miłość nie oznacza takiego cukierkowego życia. I przychodzą też osoby, to jest ta kolejna grupa osób, które nigdy nie były w związku, które mówią, że niepokoi ich to. Najczęściej jest to okres gdzieś koło 30 lat, czasami też 40, i mówią, że wszyscy znajomi są już w parze, oni się sami zostali i co jest nie tak. I to, co pani redaktor powiedziała, tak, to jest takie niepokojące, takie poczucie, że często już muszę z tego zrezygnować, a życie bez związku wydaje mi się bez sensem. Jak pracuje się z takimi osobami? No nie od razu o związkach, tak, tylko właśnie o tym, o czym wcześniej już mówiłam, rozpoznawanie swoich potrzeb, swoich uczuć, poznanie siebie.
I jak tam w domu było?
Czasami, niekiedy. Nie jest to absolutnie konieczne, tak jak nam filmy przedstawiają, albo jest taka opinia tak potoczna, że sięga się do dzieciństwa i wszystko rozkłada. To zależy. To naprawdę zależy od indywidualnej sytuacji.
I od nurtu?
Też, tak. Jedne nurty bardziej się na tym skupiają, inne mniej. Natomiast no też, co się działo potem w relacjach rówieśniczych, tak? Bo rzeczywiście, nie zawsze, ale często bywa tak, że ktoś, kto nie wszedł w tą relację intymną w wieku dorosłym, na przykład okazuje się, że nigdy nie miał relacji takich przyjacielskich. Dlatego przyjaźń u dzieci jest bardzo ważna, bo ona jest takim treningiem, można by powiedzieć, nauką, uczeniem się wchodzenia w relacje najpierw z osobami obcymi, które potem stają się bliskie. Bo tak z natury, można powiedzieć, rodzic zawsze kocha dziecko, tak? Natomiast już wchodząc w relacje przyjacielskie, relacje znajomości z rówieśnikami, już musimy się jakoś postarać, tak, zaangażować. Więc to są osoby, które często, ale nie zawsze oczywiście, takich relacji bliskich nie miały na wcześniejszych etapach życia. Albo miały je tylko z rodzicami. Natomiast nie z rówieśnikami, a to też jest różnica. No i wtedy też ważne jest, żeby taka osoba sama ze sobą się dobrze poczuła, żeby nie stawiała wszystkiego na jedną kartę, na związek. Bo będzie żyła wtedy w napięciu, będzie wtedy nieszczęśliwa, będzie żyła tylko tym, w jej rozumieniu, brakiem, deficytem. Więc najpierw powoli zajmujemy się sobą, a potem dopiero, co można zrobić, żeby kogoś poznać. To żeby być atrakcyjnym interpersonalnie. Może to troszkę dziwnie zabrzmi, ale jest opisywane też w literaturze psychologicznej, właśnie jest opisywana atrakcyjność interpersonalna, w którą nie wchodzi tylko wygląd zewnętrzny, ale też nasza osobowość, otwartość, pasje, zainteresowania. Czyli mówiąc w skrócie, na ile jesteśmy ciekawi dla innych, na ile możemy sobą zainteresować innych, co mamy do zaoferowania. Nie przerysowując tak bardzo delikatnie, nie chciałam, żeby to wybrzmiało jak handel w tym momencie, tak? Ale ze swej natury lubimy osoby pogodne, otwarte, nienarzekające wiecznie, nie lubimy osób skoncentrowanych na sobie, więc uczymy się czego też? Empatii, wchodzenia w tą drugą osobę, w jej sposób myślenia i tak dalej. I potem dopiero jest ten kolejny etap, co mogę zrobić, żeby kogoś poznać. No i tu bajki nie działają, że jestem na wieży księżniczką, macham białą chusteczką i podjeżdża rycerz na białym koniu. Może podjechać, ale jest to bardzo mało prawdopodobne, jeśli nie wyjdziemy z domu. A często tak młodzi ludzie, młodzi dorośli dzisiaj żyją. Praca dom, nadgodziny, praca dom i nigdzie, i często jeszcze pracują też w domu. I trudno jest wyjść na zewnątrz, żeby kogoś poznać. Zostawmy na razie świat wirtualny, bo o tym przed chwilą rozmawiałyśmy. Gdzie mogę spotkać ludzi? To jest pytanie trudne.
No, ludzie też rzeczywiście korzystają z aplikacji randkowych. Czy tam chodzi o jakieś głębsze relacje? Może niektórym też?
Może. Chociaż mam takie wrażenie, że jest to bardzo rozreklamowane w ten sposób, że się ludziom udaje tworzyć związki. Natomiast gdybyśmy statystykę przejrzeli, to by się okazało, że statystycznie częściej młodzi ludzie czują się odrzuceni. Też te Tindery na przykład, tak, czy inne aplikacje, one działają w specyficzny sposób, już od strony takiej bardziej marketingowej, technicznej, że zanim na taki portal się ktoś zapisze, dobrze by było, żeby sobie poczytał, poszukał, jak to funkcjonuje. Bo może być efekt odwrotny, taki, że nikt go nie wybierze, tak, nie zalajkuje, nie będzie się chciał umówić. I po kilkunastu takich próbach efekt jest odwrotny. Nikt się ze mną nie chce spotkać. I jeszcze trudniej będzie wyjść. Dlatego no dobrym naprawdę sposobem, oczywiście można to dwutorowo robić, tak? Aplikacje jedno, ale bycie w świecie takim rzeczywistym drugie. No to kreatywność, tak? Można się zapisać na kurs tańca, na wolontariat chodzić. No tam, gdzie można z kimś porozmawiać i też budowanie tych relacji, to nie jest takie od razu otwieranie się, bo często możemy tym tylko kogoś wystraszyć, że jesteśmy zbyt nachalni. Umiejętność też otwierania się stopniowego jest bardzo ważna, czyli na początku stopniowe. Jeśli gdzieś z kimś się spotykamy, to są jakieś zajęcia zorganizowane na przykład, to bardzo stopniowo, tak, żeby wyczuć reakcję tej drugiej strony i dać sobie, kiedy już dojdzie do pierwszego spotkania, czy to z wirtualnej rzeczywistości w realu, czy tak, dać sobie czas. Bo często ktoś mówi: byłam na pierwszym spotkaniu, ale coś mi się nie spodobało. Tak, na przykład w wyglądzie. Oczywiście są pewne granice, których nie przeskoczymy, tak? Ktoś nam się podoba albo nie, ale taka niepewność, wątpliwość, warto sobie dać szansę na kilka takich spotkań, żeby się lepiej poznać. I co bardzo ważne, nie nastawiać się, że to jest ta druga osoba. Ja się spotykam z czymś takim, że ten głód, ta potrzeba bycia z drugim człowiekiem jest tak silna, że idąc na pierwszą randkę, czy po pierwszej randce, pojawiają się już wyobrażenia życia dalszego, domu z ogródkiem, dzieci. Tak?
A te kobiety bardziej mają taką fantazję, czy mężczyźni?
Niekoniecznie, różnie. Z tymi fantazjami bywa. Czyli nie nastawiać się na nic, tak? Na pierwszych spotkaniach być otwartym, chęć poznania drugiego człowieka. Może on będzie znajomym tylko, może nie, może przyjacielem, może coś dalej się zrodzi. Natomiast kiedy pojawiają się nastawienia, czasami osoby pytają, no ale jak to, w czym to szkodzi? No chociażby w tym, że na takie spotkanie idzie się w ogromnym napięciu i chce się wypaść jak najlepiej. A jak jesteśmy spięci i chcemy wypaść jak najlepiej, to akurat odwrotnie wychodzi, tak? Bo za bardzo skupiamy się na sobie, a nie na tej drugiej osobie. Więc można by powiedzieć tak, odpuścić, ale poznawać ludzi.
I opowiadają pani klienci, pacjenci takie historie z życia. Każdy jest książką, która z ciekawym scenariuszem, a pani zna tych scenariuszy wiele, pani doktor.
Tak, tak.
One są powtarzalne, czy są tacy pacjenci, którzy są w stanie panią jeszcze zaskoczyć?
Oczywiście, drugi człowiek nas zawsze może zaskoczyć. Pewne schematy zachowań, tak, po to też jest teoria psychologiczna, prawda, że pewne mechanizmy, schematy, procesy, one są powtarzalne, częstsze, natomiast zawsze drugi człowiek jest niesamowitą zagadką. My sami jesteśmy dla siebie zagadką, a co mówić dla drugiego człowieka, tak? Właśnie w związkach jest to bardzo ważne też zrozumienie siebie nawzajem. Ale żeby zrozumieć, trzeba wysłuchać, trzeba się uważność swoją poświęcić drugiej osobie, a i tak może się okazać, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tak do końca drugiej osoby i też się wtedy nic nie dzieje, tylko ważne jest, żeby powiedzieć, ale to ja nie wiem, o co ci chodzi, nie rozumiem. Ty masz inaczej niż ja.
No wyobrażam sobie, że jeżeli człowiek już idzie do psychologa, do psychoterapeuty, to przełamuje swoje granice i wstydu i też takiego poczucia, że sobie nie radzę, przyznaję sobie rację do tego, żeby skorzystać z pomocy specjalisty. I to są zazwyczaj tematy właśnie relacyjne, z którymi przychodzą ludzie, czy...
Nie tylko. Część osób to są osoby, u których pojawiają się problemy ze zdrowiem psychicznym, czyli depresja na przykład, zaburzenia lękowe, niekiedy zaburzenia osobowości, też uzależnienia, to jest taka druga grupa osób, też w sytuacjach takich kryzysowych podejmowania decyzji, kiedy chcą rozeznać. Psycholog nie może radzić, ale może pokazać poprzez wspólne takie towarzyszenie, badanie potrzeb, uczuć drugiej osoby, pokazać konsekwencje różnych na przykład decyzji. Wtedy tej osobie jest łatwiej na przykład zdecydować się, prawda? Albo nie podjąć jakiejś decyzji. No i jest też coraz większa grupa osób, która przychodzi w takich celach rozwojowych. czyli chciałabym się lepiej poznać, swój potencjał zobaczyć, tak?
Ugruntować relacje, tak?
Na przykład, relacje. Tak. Mhm. Coraz częściej też przychodzą narzeczeni, czego kilkanaście czy kilka lat temu nie było. Przychodzą pary chodzące ze sobą przed etapem narzeczeństwa czy małżeństwa i to jest fajna rzecz.
Którzy wiedzą, że czas... nie jest tak, że żyli długo i szczęśliwie robi się
tak, od tak. Tak, już racjonalizm, że tak powiem, bierze górę. Młodzi ludzie widzą, słyszą o statystykach rozwodów, tak? Czy często pochodzą z rodzin, gdzie rodzice rozstali się i chcą już jakby profilaktycznie wiedzieć, co zrobić. I wtedy to nie jest terapia. To są spotkania konsultacyjne, 2-3. I tylko tyle na przykład, tak? To jest odesłanie tych młodych osób do literatury, do taka psychoedukacja. Czyli nie zawsze to są trudności, tak? W takim odbiorze subiektywnym. Coraz częściej takie rozwojowe kwestie.
A jak przychodzi człowiek w kryzysie z trudnościami, akurat w obszarze relacji, jak to się objawia? Czy widać często załamanie, płacz, takie już krytyczne tak. momenty, kiedy naprawdę, no przyznaję, nie daję sobie rady, rozkładam tak. ręce.
Koniec świata, dosłownie, tak?
No tak, bezradność, uświadomienie tak. sobie, że ja sobie z czymś nie radzę. Tak.
I dlatego też właśnie dobrze jest mieć kilka relacji na różnych poziomach, tak? Taką partnerską, ale też mieć przyjaciół. Bo są sytuacje, kiedy partner odchodzi, partnerka i nikogo więcej nie ma. Na przykład rodzice już umarli, albo był zły kontakt, zła relacja z rodzicami, ale też to inne pokolenie, tak? Inne patrzenie na rzeczywistość. I wtedy ja nic nie mam. Tak? Ktoś mówi na przykład, kobieta, ja nigdy nie pracowałam, ja tylko zajmowałam się wychowywaniem, tylko aż tak wychowywaniem dzieci, zajmowałam się domem. Mąż odszedł i ja nie mam z nikim nawet porozmawiać. Oczywiście tu nie chcę płciowo, bo to może być odwrotnie zupełnie, tak, że żona odeszła. Stąd też mówi się, że kobiety lepiej sobie radzą w trudnych sytuacjach życiowych, bo mają więcej wsparcia, więcej relacji. Jak pytam studentów, czy wasze mamy mają przyjaciółki, to najczęściej tak. Czy wasi ojcowie mają przyjaciela, przyjaciół? Rzadko kiedy ktoś odpowie. I teraz co? No, jeśli zabraknie tej drugiej osoby, też to mogą być wypadki, śmierć, tak? To jest proces żałoby. Czy partner odchodzi, czy umiera, to jest stan emocjonalny, taki jak w żałobie. Trzeba go po prostu przeżyć. Nie da się, że tak powiem, przejść do porządku dziennego. Pewne też nawet badania neurobiologiczne pokazują, że kiedy rozstajemy się z kimś ważnym, to aktywizuje się ten obszar mózgu, który jest odpowiedzialny za zakochanie, za uroczenie. Czyli
stąd ta rozpacz?
Tak, stąd jakby nasilenie jeszcze bardziej też od strony takiej biologicznej naszego organizmu tych trudnych emocji. I wtedy właśnie ważne jest, żeby ktoś towarzyszył w takiej sytuacji, tak, żeby przeżywać te emocje, ale też nie dokarmiać ich, nie rozpamiętywać, nie analizować w kółko, tylko też stawiać sobie pewne granice. Co to znaczy? My nie mamy wpływu na nasze emocje bezpośrednio. To jest po prostu niemożliwe, tak? Nie możemy sobie powiedzieć, no to teraz chcę być radosna, jestem akurat smutna. Małe dzieci tak, owszem, mogą tak reagować zmiennie, natomiast możemy wpływać na swoje myśli, a poprzez myśli, czyli nie zadręczać się myślami, zobaczyć, co było dobre w tym związku, co było niekorzystne, no i proces przebaczenia też byłby ważny, tak? Ale to jest proces, właśnie to wymaga czasu, to wymaga... No, zwracania uwagi na pewne rzeczy, tak? Czyli owszem, ja myślę o tym rozstaniu, ale nie 24 godziny na dobę.
To teraz postawimy kropkę. Doktor Monika Piątek. Dajemy oddech tym z Państwa, którzy właśnie doświadczają takich emocji, doświadczyli kiedyś. Czy Państwo przeżyli ten okres żałoby, pobyli ze sobą, przeanalizowali to, nie weszli w rozpacz za długo, za głęboko, a może właśnie mieli Państwo obok siebie osobę, która pomogła przez to przejść, specjalistę, przyjaciół chociażby, bo te relacje, jak się okazuje, są bardzo, bardzo istotne. A zapewne te inne problemy, o których pani doktor wspominała, czyli uzależnienia, różne problemy psychiczne, też są związane z relacjami, bo nie jesteśmy tymi samotnymi wyspami i te uzależnienia chociażby to są uzależnienia ludzi uwikłanych w relacje, ludzi pozbawionych odpowiednich relacji, ludzi, którzy pragną relacji, które na pewno pomogłyby im w uwalnianiu się choćby od uzależnień. Relacje. O tym dzisiaj mówimy. Wrócimy za chwilę do rozmowy.